przy mikrofonie Paweł Bieg, pora na rozmowę z gośćmi dnia, a w studiu ze mną Cezary Kalaga, szef stargardzkiego WOPR. Witam serdecznie.
Witam, witam.
I Michał Kilar, koordynator Rescue Lab w Stargardzie.
Również witam.
Panowie, jak to jest, że mimo apeli woprowców w mediach razi powtarzalność błędów, które nierzadko kończą się katastrofą, na przykład dla amatorów spacerów po oblodzonych akwenach? Ludzie nie chcą słuchać, nie mają wyobraźni, czy czują się po prostu niezniszczalni?
Wydaje mi się, że nie chcą słuchać i to jest taka domena naszego społeczeństwa, że Polak mądry po szkodzie, dopiero jak coś dzieje się po fakcie, to dociera do nas to, że nie powinniśmy się w tym miejscu i w tym czasie znajdować, a tak naprawdę już rozmawialiśmy na ten temat przy okazji grudniowego spotkania, kiedy były temperatury ujemne i mówiliśmy na ten temat, że tak naprawdę dzisiaj mamy takie czasy, że lodowiska są praktycznie w każdym mieście, więc mądry rodzic wysyła albo idzie z dziećmi na lodowisko przy ośrodku sportu i rekreacji, które mieszczą się w miastach albo tudzież przy Netto Arena, tak jak jest w Szczecinie, też jest piękne lodowisko i można też w 40 minut rewelacyjnie sobie dojechać. I tu apel praktycznie do osób, które mieszkają poza obrębem miasta, żeby jednak rodzice, apel do rodziców, żeby mieli naprawdę baczenie na swoje pociechy, co robią po południu, po lekcjach.
Ale tak jak pan zauważył, ludzie nie chcą słuchać, czy więc jeśli przyjeżdżają na taki spacer nad jezioro, to jest taki lód, na który wolno wejść, czy kategorycznie nigdy i pod żadnym pozorem na lód nie wchodzimy?
Oczywiście można wejść na lód i tego nie, nawet jakby stał zakaz wstępu na lód, to i tak ludzie by wchodzili, bo wiemy jak jest. Natomiast od 5 do 7 centymetrów grubość warstwa lodu jest w miarę bezpieczna dla jednej osoby, między 8 a 10 centymetrów dla dwóch osób, a wędkarz jak chce się czuć bezpiecznie przy przerębli, to powinien, grubość lodu powinna być 10 centymetrów. I lód powinien mieć taki ciemnawy kolor. Wtedy to wiadomo, że on jest taki porządnie ścięty i nic nam wtedy nie zagraża.
Ale faktycznie mimo wszystko przezornie bardziej polecamy lodowiska. A w Stargardzie prężnie działa oczywiście tymczasem Centrum Symulacji Rescue Lab. Tutaj już patrzę w stronę Michała Kilara. Wyposażone w najnowszy sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy. Takie centrum pozwala pana zdaniem skuteczniej zaszczepiać wiedzę, czy jako całość jest po prostu przydatnym gadżetem edukacyjnym?
Moim zdaniem jest to wielka inicjatywa i takie inicjatywy powinny być organizowane w każdym mieście, ponieważ takie zajęcia zwiększają świadomość potrzeby udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży. Co jeszcze? Na naszych zajęciach dzieciaczki dowiedzą się, jakie są zasady bezpieczeństwa panujące nad wodą i mamy nadzieję, że po tych naszych zajęciach liczba utopień w wakacje się zmniejszy.
Mówi pan dzieciaczki, to znaczy, że zajęcia są podzielone na jakieś kategorie wiekowe?
Tak, mamy trzy różne programy. Rescue Lab Basic, jest to program przeznaczony dla przedszkolaków. Rescue Lab Kids, jest to program przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. I Rescue Lab Advance, jest to program przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, czyli licea, technika, szkoły zawodowe.
Ale już przedszkolaki mogą się uczyć pierwszej pomocy?
Tak.
I to jest faktycznie wykonalne? Dziecko jest w stanie zapamiętać, przyswoić taką wiedzę?
Dla przedszkolaków mamy takie specjalne, małe fantomy. I dzieciaczki bez problemu mogą się nauczyć przynajmniej tego uciskania klatki piersiowej.
Nauka pierwszej pomocy swoją drogą jeszcze kilka lat temu była chyba powszechnie tak marginalizowana, mogę zaryzykować takie stwierdzenie, i przypominano sobie o niej dopiero, gdy wydarzyło się jakieś nieszczęście. A jak jest teraz? Cezary Kalaga.
No my w Stargardzie od kilkunastu lat prężnie, od 2007 roku dokładnie prężnie działamy i mówimy o tym, że to jest bardzo ważne. Ja powtarzam na tych zajęciach pedagogom, że to nie jest tylko tak, że dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy, tudzież bezpieczeństwa nad wodą, ale one w ogóle uczą się przebywać w grupie rówieśników, występować publicznie, bo tam się zgłaszają, odpowiadają na pytania, próbują wcielić się w rolę ratowników na kąpielach. kąpielisku, więc naprawdę ja już kilkakrotnie to powtarzałem, że uważam, że dzięki Rescue Lab i tej inicjatywie, myślę, że za kilka lat, 10 będziemy mieli tak świadome społeczeństwo, jeśli oczywiście będzie to prężnie działało. Ja tylko chcę powiedzieć, że teraz do wakacji mamy zabezpieczone finansowanie koordynatora, ponieważ, no nie ukrywajmy, ale osoba, która pracuje, to musi zarabiać pieniądze. I tutaj ukłon w stronę firmy Radiometr, która zapewniła nam finansowanie do czerwca. A co będzie dalej, to zobaczymy.
Mimo że ratownik to zawód powiązany z poczuciem misji i odpowiedzialności, na pewno wiemy, że młodzież raczej nie rozpycha się łokciami, żeby w tym zawodzie pracować. Z czego to wynika, panów zdaniem?
Moim zdaniem wynika to z niskich zarobków. Praca jest przyjemna, nie jest ciężka, aczkolwiek brakuje po prostu pieniędzy dla ratowników.
Skąd te pieniądze pozyskiwać? Jakieś pomysły?
To znaczy, Michał mówi tutaj o swoim doświadczeniu sprzed kilku lat, natomiast to się zmienia, idzie to ku lepszemu, ponieważ dzisiaj ratownik na kąpielisku może zarobić około 3000 zł netto. I to już uważam dla młodego człowieka, takiego, który ma 18, 19, 20 lat, jest w okresie studiów, to już nie są małe pieniądze. Kiedyś rzeczywiście zarabialiśmy po 800 zł, po 1000 zł miesięcznie. To były niewspółmiernie niskie pieniądze do tego, ile człowiek pracował i jak ciężka jest to praca, bo wszystkim ta praca kojarzy się z tym, że się siedzi na słoneczku i się opala, a jednak wiemy po zeszłorocznych wakacjach i po naprawdę, myślę, że jednym z takich bardziej sezonów, gdzie bardzo dużo osób utonęło, że to wcale nie jest taka łatwa praca, jakby się mogło wydawać. Także i dosprzętowienie jest dużo lepsze. Gminy płacą więcej pieniędzy, dlatego że wiedzą, iż jest to nieodłączny problem co roku z osobami, które mają pracować w charakterze ratownika wodnego.
Może ratownicy nie cierpią na nadmiar adeptów swojego fachu, ale jeśli już ich mają, to jakich? Wystarczy przypomnieć stargardzianina Wojciecha Kotowskiego, który w australijskiej Adelaide wraz ze swoimi kolegami z reprezentacji wywalczył dwukrotnie trzecie miejsce w sztafecie. Mamy szansę na więcej takich talentów w naszym regionie?
No my obecnie prowadzimy szkolenie na ratownika wodnego na 3 stopnie, pierwszy, drugi, trzeci i tych osób jest około 40.
To sporo.
To jest naprawdę i tak co roku około 40-50 osób przystępuje do kursu. Są to przede wszystkim osoby, które udzielają się w klubach pływackich i myślę, że oczywiście jest szansa na takich Wojtków Kotowskich, natomiast wszystko zależy od tego, co ta młodzież chce tak naprawdę robić. My ich zarażamy tym ratownictwem. Mamy bardzo dużo stargardzian, którzy pracują na kąpieliskach morskich, tudzież śródlądowych, tak naprawdę na terenie naszego całego województwa. Natomiast sport wyczynowy, jeśli chodzi o ratownictwo, to tak jak mówiliśmy z Wojtkiem, że to jest dość problematyczne na razie, bo nie ma lobbingu i nie ma struktur w takich klubowych na arenie krajowej. I tutaj jest problem z finansowaniem przede wszystkim.
Mówi pan, że około 40-50 osób przystępuje do takiego kursu, a wszyscy ten kurs kończą?
Tak, dlatego że jeśli widzimy, że coś jest nie tak, to już na samym początku zajęć takiej osobie mówimy, że jeszcze to nie jest ten moment i ten etap.
A na czym polega szkolenie, które zapowiadaliśmy z panem na naszej antenie jeszcze w minionym roku?
Szkolenie na ratownika?
Tak.
Egzamin wstępny, 100 metrów stylem dowolnym, 25 metrów pod wodą i zaliczenia cząstkowe, które odbywają się w trakcie 7 spotkań co sobotę.
No to kto gotów na wyzwanie, niechaj próbuje. Cezary Kalaga, szef stargardzkiego WOPR, Michał Kilar, koordynator Rescue Lab, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję panom za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.